Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, witam fanów czarnego sportu. Już praktycznie końcówka sezonu, jeszcze Speedway of Nations w roli głównej, tam oczywiście Bartosz Zmarznik, to w najbliższy weekend, ale powolutku kurz już opada, szczególnie z tych na torach ligowych. O tym dzisiaj porozmawiamy. Zaczynamy od byłego prezesa Stali Gorzów. Taka ciekawostka. W drugiej części naszego programu Krzysztof Cegielski, tam o Bartłomieju Kowalskim między innymi, małe co nieco. Będzie w Gorzowie, czy nie? Jeśli tak, to co musi się wydarzyć, żeby zawodnik, utalentowany zawodnik, młodzieżowiec zasilił barwy Stali Gorzów. Ale zacznijmy od analizy sezonu przez byłego prezesa.
A gościem magazynu żużlowego jest dawno niesłyszany na naszej antenie Ireneusz Maciej Zmora, były prezes Stali Gorzów. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak się panu żyje bez żużla? Czy to jest w ogóle życie bez żużla? Czy pan obserwuje?
Nie, nie ma takiej możliwości, żeby po tylu latach istniało życie bez żużla. Ciągle jestem blisko tej dyscypliny, ale już wyłącznie okiem kibica.
Łatwiej?
Spokojniej, dużo spokojniej.
Więcej się widzi jako kibic wtedy?
Nie, no na pewno więcej się widzi, wie, kiedy się jest w środku w organizacji. Za to zdecydowanie więcej widać z tego meczu, bo nie ma się innych obowiązków.
No i właśnie o te postrzeżenia chciałem dzisiaj pana zapytać. Podsumujemy sobie cały sezon. Zarówno ten na arenie międzynarodowej, bo duże zmiany, jeśli chodzi o Grand Prix przed nami, a i Grand Prix do Gorzowa wraca, ale zacznijmy od ligi. Stal Gorzów na trzecim miejscu, jest medal. Pana zdaniem to sukces, patrząc na to, jak ten sezon przebiegał? Myślę tutaj o tych kontuzjach.
Każdy medal mistrzostw Polski jest sukcesem, więc medal koloru brązowego również jest osiągnięciem. Zabrakło trochę szczęścia, bo ta drużyna miała prawo pokonać Lubin w półfinałach i spotkać się w finale z Wrocławiem. I myślę, że to chyba było maksimum w tym roku, na co było drużynę stać, bo wydaje się jednak, że Wrocław był poza zasięgiem wszystkich, ale gdyby nie kontuzje, to Stal Gorzów miała prawo pojechać w finale.
No właśnie, zabrakło, niektórzy mówią, tygodnia, może dwóch, żeby nasi zawodnicy podreperowali zdrowie przed pierwszym meczem z Dublinem, czyli meczem na własnym torze.
No i to pełna zgoda, bo widać było, że zawodnicy nie byli w takiej kondycji, w jakiej byli, w takiej dyspozycji sportowej, w jakiej byli, kiedy nabawili się tych kontuzji. Ta jazda nie była taka pewna. Było widać, że była przerwa. Niektórzy, tak jak na przykład Szymek, przyznał się, że jeszcze ten uraz jest przeszkodą w pełnej dyspozycji sportowej. No i takie niuanse zdecydowały o tym, że zabrakło nas w finale.
Jakieś zaskoczenie pozytywne w tym sezonie w Stali Gorzów?
Mnie osobiście zaskoczył bardzo pozytywnie, może nie bardzo pozytywnie, ale bo się tego spodziewałem, Wiktor Jasiński, który stał się pewnym zawodnikiem na pozycji juniorskiej. Były takie mecze, w których przywoził cenne punkty. Ubolewać należy tylko nad tym, że nie rozpoczął zabawy w żużel tej przygody sportowej rok, dwa lata wcześniej.
No właśnie, kogo to wina? Nie mogliście go szybciej w klubie wypatrzeć i zabrać z tego motokrosu na żużel? Podobno rodzice się Wiktora nie zgadzali na żużel za szybko.
Czekaliśmy, aż Wiktor skończy 18 rok życia, żeby mógł w końcu zacząć uprawiać sport żużlowy. Nie było zgody jednego z rodziców. Wiktor się realizował w motokrosie, z sukcesami zresztą. No trudno, to takie są rzeczy, których nie udało się przeskoczyć.
Będzie miał teraz trudniej, natomiast przepis U24 daje szansę Wiktorowi na rozwój.
I to jest przepis akurat, który w tym sezonie, który się zakończył, dał szansę Rafałowi Karczmarzowi, a w przyszłym da taką możliwość Wiktorowi. To jest zawodnik, który, zresztą podobnie jak Jason Doyle, który bardzo późno trafił do polskiej Ekstraligi żużlowej, a później został mistrzem świata, to być może będzie taki przypadek Wiktora Jasińskiego, który późno rozpoczął przygodę z żużlem, ale sukcesywnie robi i będzie robił postępy i stanie się polskim czołowym żużlowcem. Nie wykluczam i tego mu z całego serca życzę.
Jeśli chodzi o sprawy in minus w tym sezonie, to kibice często zwracają uwagę na sytuację związaną z juniorami. Jak pan to wszystko ocenia, analizuje? Gdzie był zrobiony błąd w pewnym momencie? Bo jakiś musiał być zrobiony, skoro zabrakło nam klasowych juniorów.
Spojrzałbym na ten temat troszkę szerzej. Jest jedna teoria, która mówi o tym, że 4 razy 12 to już jest 48 i taka drużyna wygra każdy mecz. Ja z kolei uważam, że 7 razy 7 to jest 49 i taka konstrukcja drużyny jest dużo pewniejsza w osiąganiu wyniku. Czyli wracając do tego pierwszego modelu, 4 mocnych zawodników, tak jak było w Stali Gorzów, no niestety przy niedyspozycji, kontuzji któregoś z nich, cała drużyna traci na sile. Za to jeżeli mamy 7 zawodników, w teorii słabszych, ale każdy z potencjałem na wygrywanie biegu, na przywożenie punktów, to taka drużyna jest bardziej stabilna. I to się w tym roku odbiło na wyniku tej drużyny.
W decydującym momencie.
Kiedy przyszła walka o mecze finałowe, się okazało, że kontuzje rozsypały całą konstrukcję i ci, którzy zostali liderzy, że nie byli w stanie, nie miało tyle biegów, nie było tylu możliwości, żeby tą drużynę do finału doprowadzić, ale też głosy, które dochodzą z rynku transferowego, są dla Stali Gorzów bardzo pozytywne, optymistyczne, bo jeżeli potwierdzi się sytuacja taka, że Patrick Hansen zasili Stal Gorzów na pozycji U24, to będzie wyraźnie wzmocnienie całej drużyny.
Bartłomiej Kowalski to jest kolejne gorące nazwisko, które widziane jest już w barwach Stali Gorzów, aczkolwiek no musimy poczekać jeszcze na
to jest dobry ruch, ale to nie jest tak wyraźne wzmocnienie jak Patrick Hansen, bo Bartłomiej Kowalski wejdzie w miejsce Wiktora Jasińskiego, więc można przyjąć, że to jest porównywalny zawodnik, porównywalnej klasy. Oby był lepszy, bo też on się rozwija. No pozostaje jeszcze kwestia drugiego juniora. Tu oczywiście wszyscy wyczekujemy tego momentu, kiedy Oskar Paluch skończy 16 rok życia, to się wydarzy na początku czerwca, ale on też będzie płacił Frycowa. Też na jego barki nie wolno kłaść zbyt dużego ciężaru, bo to jest młody człowiek, który może sobie z tym nie poradzić i na pewno będzie przeplatał, trzeba powiedzieć wprost, fatalne występy, bo ma do tego prawo, z biegami i meczami, których może zachwycić i oby takich było jak najwięcej. I jeżeli drużyna, i tutaj regulamin sprzyja, będzie w playoffach, bo w przyszłym roku będą playoffy jechało 6 pierwszych drużyn, to Oskar Paluch będzie miał czas, żeby troszkę tego Frycowego zapłacić bez dużych konsekwencji dla drużyny. I na czas playoffów może być już zawodnikiem, który będzie w stanie dołożyć kilka punktów.
Czekamy na rozwój młodzieżowców, bo nic tak nie cieszy jak zdobywane punkty przez wychowanków Stali Gorzów. No właśnie, to jest ból głowy teraz włodarzy gorzowskiego klubu. Rafał Karczmarz, co zrobić z naszym wychowankiem?
U24. Nowa drużyna, ten nowy byt, który ma powstać, on właśnie powinien dawać szansę jazdy takim zawodnikom jak Rafał Karczmarz, Birk Mozo, ile zostanie jeszcze w Gorzowie, Wiktor Jasiński lub zawodnicy, którzy są młodymi, aspirującymi do jazdy na wysokim poziomie zawodnikami zagranicznymi lub młodzieżowcami.
Tylko czy to będą rozgrywki, które będą podnosić ich poziom?
To wszystko zależy od tego, kto stanie pod taśmą razem z nimi w innej drużynie.
Jeśli chodzi o Stal, to w tym roku też dużo mówiło się o infrastrukturze. O tym, że rozbudowywane były loże. One mają dać możliwość znalezienia nowych sponsorów. Mówi się teraz o inwestycjach, jeśli chodzi o lampy. Kibice mówią, no to już rozpusta z tymi lampami. Kolejne miliony. A pana opinia? A
moja opinia jest taka, że to żadna rozpusta od strony formalnej, co do zasady. Właścicielem obiektu jest miasto Gorzów Wielkopolski. Klub wynajmuje obiekt od miasta i zadanie dopasowania infrastruktury do wymagań licencyjnych leży po stronie miasta. Ja wiem, że jeżeli ktoś zaplanował wydatek rzędu 600 tysięcy złotych, a jest to minimum 3 razy tyle, to jest to bolesne, ale to nie zmienia tej zasady, że co do zasady ta inwestycja jest po stronie właściciela obiektu. Ja tylko przypomnę, że jeszcze kiedy byłem w klubie, zrobiliśmy zabudowę lóż, 5 nowych lóż przybyło na poziomie tych wcześniejszych, pierwotnych, istniejących, to jest takie były wolne miejsca między trybuną wysoką a lożami, one zostały zabudowane. Wszystko po to, żeby zwiększyć przychody klubu. Obecny zarząd dobudował kolejne loże na poziomie korony stadionu. To wszystko po to, żeby budować jak największy budżet klubu, po to, żeby było na jak najlepsze wyniki sportowe. Klub z własnych środków inwestuje w infrastrukturę stadionu. Wzbogaca tym samym majątek miasta, bo te loże później trafiają do majątku miasta, wzbogacając ten obiekt. Podobnie postąpiliśmy z remontem budynku, który jest przy wjeździe na parking. To też była rudera, pustostan, który klub ze swoich środków wyremontował. Podobnie jest z szatniami, podobnie jest z warsztatami, więc klub inwestuje...
Również własne środki.
Własne środki. Inwestował i inwestuje własne środki. Więc tutaj, kiedy mówimy teraz o oświetleniu, no jest to element infrastruktury stadionowej, więc tutaj jakkolwiek by nie kiwali, w cudzysłowie oczywiście mówię, urzędnicy, to zadanie pozostaje po stronie miasta.
A co z Grand Prix? Dobrze, że wraca do Gorzowa?
Ja jestem szczęśliwy, że nie musiałem być uczestnikiem decydującym o tym Grand Prix, bo jak doskonale wiemy, no trochę doszło do dziwnych rzeczy, do rozbieżności pomiędzy tym, co było głosowane, a co jest w rzeczywistości, ale to na szczęście nie jest mój problem. Ja jako kibic Żuszta bardzo cieszę się z tego, że Grand Prix jest w Gorzowie. Jest to dobra informacja dla miasta i dobra informacja dla kibiców.
A czy to dobra informacja, że zmieniają się władze, znaczy zmienia się firma, która prowadzić będzie te rozgrywki Grand Prix, która będzie się opiekować, która ma też prawa do transmisji. Duże tutaj nadzieje mają kibice, że to będzie rozwój Żużla. Do BSI z kolei padały gorzkie słowa na końcu współpracy z Grand Prix, że nie do końca dbała o rozwój tej dyscypliny sportu, mówiąc delikatnie.
ale to nie jest rola BSA, żeby dbać o rozwój żużla. BSA jest firmą, która kupiła prawa do organizacji Grand Prix, ma to zamienić w pieniądze, tego wymagają od tej firmy właściciele i tak BSA postępowało. I z Discovery nie będzie zupełnie inaczej, będzie tak samo, to jest
prawa. Ale mamy zapowiedzi ze strony Discovery, że będą inwestycje w młodych zawodników, zresztą zawody U21, U17, tak? One mają pozwolić na wyłapywanie talentów.
Jakbyśmy nie nazwali tej całej historii, to jest biznes. Wcześniej robiło go BSA, teraz będzie go robiło Discovery.
Rozwijając tą dyscyplinę sportu, zrobią dobry biznes, tak? Bo będą mieli co pokazywać na swoich kanałach.
To jest efekt pośredni, więc na pewno zmiana jest dobra. Chociażby tylko dlatego, że BSI było już wymęczone, wypalone, nie było czuć tej świeżości. Oni już odcinali ostatnie kupony z umowy, którą mieli. Wchodzi nowa firma, potężna grupa Discovery, która ma nowy zapał, ma olbrzymi potencjał, ma własne kanały telewizyjne i na pewno jest to dobra zmiana dla żużla.
Doświadczenia również z innymi dyscyplinami sportowymi, które były odbudowywane przez koncern.
Ale nie oszukujmy się z rozwojem żużla przez grupę Discovery. To zadanie leży na poziomie federacji narodowych. To jest w przypadku Polski praca Polskiego Związku Motorowego i Ekstraligi Żużlowej. I widać, że w Polsce ten sport ma się bardzo dobrze. Jeżeli chcemy odbudowy tego i tej dyscypliny w innych krajach, to tamte federacje narodowe powinny to robić i się przede wszystkim skupić.
Okej, a tarcia między federacjami? Właściwie wszystkie teraz mają pretensje do Polskiej Federacji, że patrzy tylko na siebie, na swój rozwój, nie ma tutaj współpracy.
No gdyby Polska Federacja czekała na działania tamtych federacji, byśmy byli w tamtym miejscu, gdzie oni są teraz. Ja myślę, że to tamte federacje powinny teraz popatrzeć na to, co dzieje się w Polsce, wziąć przykład z Ekstraligi Żużlowej, z Polskiego Związku Motorowego i próbować te modele przenieść na własny grunt, żeby tam podnosić żużel na wyższy poziom.
Bartosz Zmarzlik, na koniec zostawiłem sobie ten temat. Drugie miejsce na świecie, w 6 latach startów, 5 krążków zdobytych, indywidualnych mistrzostw świata.
Trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej utytułowany polski zawodnik już w historii imprez międzynarodowych. Dwa tytuły mistrza świata.
Szkoda tej serii, co? Bo nikt tego głośno nie chce powiedzieć, że to nie 3 tytuły z rzędu.
Nikt nie chce powiedzieć, bo to nie jest fajna rzecz. Gdyby Bartek zdobył ten 3 tytuł z rzędu, to by o tym wszyscy głośno mówili, ale z drugiej strony to dalej jest pewien rekord, do którego Bartek może dążyć, który może chcieć pokonać. No, nie ma nic gorszego u zawodnika niż wypalenie, osiągnięcie wszystkiego, szczególnie za młodu, a są przecież takie przypadki w sporcie, kiedy zawodnik młodu talentowany bije wszelkie rekordy i nagle znika, bo traci motywację. Więc Bartek ma dalej co gonić, dalej ma szansę pokonania kolejnych rekordów. Ja chciałbym tylko tutaj do tych, którzy trochę narzekają, że nie ma mistrzostwa, że jest tylko srebrny medal, powiedzieć, że w historii Stali Gorzów wśród wychowanków mamy 2 wicemistrzów świata. Jest to Edward Jancarz i Zenon Plech, ale od tamtej historii to już minęły 10-lecia. Chyba się nie pomylę, jak powiem, że 40, a może nawet i więcej już lat minęło od tamtej pory. Więc nie dewaluujmy sukcesu Bartosza Zmarzlika, to jest tytuł wicemistrza świata.
I dalej będzie nas cieszył to, co najciekawsze jeszcze przed nami, tak mi się wydaje. Bartosz będzie dokładał te swoje gwiazdeczki na kombinezonie.
Oby zabrakło miejsca na kombinezonie na wszystkie gwiazdki, Bartka.
Do tego mu życzymy. Ireneusz Maciej Zmora, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studio.
Dziękuję bardzo.
A w drugiej części naszego programu, po prognozie pogody, Krzysztof Cegielski, porozmawiamy troszeczkę o minionym sezonie, ale także o transferach. Co z Bartłomiejem Kowalskim? Stawiamy pytanie, odpowiedź za chwilę.
Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95,6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.